ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
Czyli sytuacja jest taka, że dzieci przychodzą do szkoły, zdają swoje smartfony i odbierają je przy wyjściu.
Zależy, co postanowi szkoła. Niektóre szkoły, bo dzisiaj już działają wypracowane mechanizmy. Narzucenie przepisów z Warszawy szkołom, które dobrze już działają w systemie beztelefonowym, a powtarzam, to jest ponad 50% szkół, byłoby wywracaniem im ich dobrych praktyk i nawyków. Niektórzy zostawiają w szafkach już przygotowanych, albo na lekcji odkładają w przygotowanej szafce, pomieszczeniu. To już jest decyzja szkoły, w jaki sposób zabezpieczy.
Przepisy miałyby obowiązywać od 1 września tego roku. Szefowa resortu edukacji mówiła, że nie wyobraża sobie, by prezydent mógł nie podpisać ustawy, której idea popiera ponad 80% społeczeństwa. Do tego projektu przejdziemy w TOK 360 po godzinie 12.20. Znany warszawski adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony, powiedział w TOK FM mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Wynika to wprost z ustawy Prawo o adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata w wykonywaniu zawodu. I to
dalej?
Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać. Równolegle będzie toczyło się postępowanie dyscyplinarne. Zgodnie z ustawą najczęściej w tego typu sytuacjach to postępowanie ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania karnego, chyba że prokuratura intensywnie współpracuje z rzecznikiem dyscyplinarnym, czyli udostępnia materiały pozwalające na równoległe prowadzenie postępowania dyscyplinarnego, aby wyciągnąć w stosunku do takiej osoby konsekwencje. Procedura tu jest jasna, wszyscy są równi wobec prawa i zostanie zastosowana.
Rozumiem, że nie ma pan większej wiedzy na temat tego warszawskiego adwokata, Maciej.
Nie, nie mam. Mogę tylko tyle powiedzieć, że na pewno nie jest według mojej wiedzy związany z samorządem adwokackim, nie pełni żadnych funkcji w samorządzie adwokackim. Wszystko na to wskazuje, że jest po prostu adwokatem w Warszawie.
Policja przekazała, że w samochodzie należącym do zatrzymanego 48-latka znaleziono amunicję i 10 pocisków artyleryjskich, a w mieszkaniu laptopy, pendrive, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broni i amunicję. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób. Maciejowi Z., który został na razie aresztowany na 3 miesiące, grozi kara do 8 lat więzienia. Teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie i porozumienie, na które czeka duża część świata i nie może się doczekać. Irańczycy podkreślają, że rozejm w Libanie to jeden z kluczowych warunków porozumienia pokojowego ze Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem Izraelczycy rozszerzają tam działania wymierzone w Hezbollah. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
Poleciłem armii rozszerzenia działań w Libanie, mówi premier Benjamin Netanyahu. Nasze siły przekroczyły rzekę Litani i zdobyły twierdzę Bufor. Poleciłem pogłębienie i rozszerzenie naszej kontroli nad terenami, które kontrolował Hezbollah. Zdobycie Bufor to zdecydowana zmiana w polityce, którą prowadzimy. Przełamaliśmy barierę strachu. Przejmujemy inicjatywę, działamy na wszystkich frontach, w Syrii, Strefie Gazy i w Libanie. Amerykanie chcieliby się wycofać z wojny, którą rozpętali z Izraelczykami, wydają na nią miliardy, blokada cieśniny Ormus destabilizuje światową gospodarkę, a społeczeństwo za oceanem nie popiera konfliktu, co może zaszkodzić republikanom w listopadowych wyborach. Teheran ma tego świadomość, dlatego zwodzi Waszyngton w czasie rozmów. Amerykanie reagują siłą, przeprowadzają mimo rozejmu kolejne uderzenia. Sekretarz obrony Pete Hegseth. Nasza zdolność do wznowienia działań, jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy do tego w pełni zdolni. Nasze zapasy są do tego bardziej niż wystarczające, zarówno na miejscu, jak i na całym świecie. Tyle, że na Irańczykach nie robi to wrażenia. Twardo negocjują. W zeszłym tygodniu strony miały się zgodzić na umowę, która między innymi przedłuży o 60 dni rozejm, odblokuje cieśninę Ormus i irańskie porty. W weekend portal Axios przekazał, że Trump zażądał wprowadzenia kilku zmian do porozumienia. Trzeba jednak podkreślić, że to nie ostateczna umowa, a podstawa, na przykład jeśli chodzi o program nuklearny, do dalszych negocjacji, czyli de facto powrót do stanu sprzed wojny. Tomasz Orchowski, TOK FM.
Już 6 meczów ma w nogach nasza tenisowa sensacja Roland Garros. Maja Chwalińska dziś zagra w Paryżu 7, a jego stawką będzie awans do najlepszej ósemki tego wielkoszlamowego turnieju. Aby odnieść ten niewyobrażalny przed turniejem sukces, musiałaby pokonać reprezentantkę gospodarzy Diane Paris. O francuskę, ale także o wygrany w trzeciej rundzie mecz z Marią Sakkari pytał w Paryżu Maję Chwalińską wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
Maju, wielkie gratulacje, że jesteś w czwartej rundzie. Był życiowy sukces po trzeciej, jest życiowy sukces teraz. Mecz Sakkari zaczął się w sposób wymagający dla ciebie, bo pierwszy set wyraźnie przegrany, a potem powrót.
Tak, był to bardzo, bardzo ciężki mecz, bardzo fizyczny. Bardzo męczyłam się w pierwszym secie. Maria też myślę, że grała na naprawdę wysokim poziomie i nie pozwoliła mi w ten mecz wejść zbyt dobrze. Ale tak, ale walczyłam o każdy punkt i po prostu wierzyłam, że to w końcu, że to się możliwie, że odwróci.
Wspomniałeś, że fizycznie nie czułaś się dobrze. To jest to zmęczenie, bo to był 6 mecz.
Myślę, że może i to, ale myślę, że też, że wiele się czynników na to złożyło. Też gramy w upale przez już wiele dni, także może to, wiadomo, stres. To też jest dla mnie nowe środowisko, więc pewnie kilka rzeczy. Ale cieszę się, że z tego wybrnęłam. Cieszę się, że walczyłam i tak, jestem z tego na pewno dumna.
Mecz poniedziałkowy w upale już nie będzie. Cieszysz się?
Cieszę, tak, na pewno.
Ale to dużo zmienia w tenisowej grze, bo z tego co wiem, to tak, jeżeli chodzi o to, jak piłki lecą.
Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne. Natomiast Diana, ja myślę, że ona jest podobny rocznik do mojego, natomiast ona już była dużo wyżej też, myślę, że tam były kontuzje, z tego co dobrze kojarzę, ale ona też gra świetny tenis i bardzo fajnie się na to patrzy, jednoręczny backhand myślę, dużo slice'a, bardzo ciekawy też dla oka, więc na pewno to będzie bardzo dla mnie duże wyzwanie.
Mecz Chwalińskiej dziś po południu, po zakończeniu trwającego właśnie na korcie centralnym meczu turnieju mężczyzn, spotkanie będzie transmitować Eurosport. Perspektywa wyższych rat kredytów oddala się, wynika z prognoz ekonomistów przed decyzją Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Poznamy ją jutro, ale na pewien optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane pokazujące, że drogie paliwa na razie nie podbijają innych cen w gospodarce. Inflacja w maju wyniosła 3,1%. Mniejsze jest więc niebezpieczeństwo, że inflacja przekroczy swój cel, czyli poziom uważany za zdrowy dla gospodarki, a tym samym niebezpieczeństwo interwencji Rady w postaci właśnie podwyżek stóp. Na razie powinny zostać na obecnych poziomach. Prognozowała w TOK FM Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego, z którą rozmawiał Wojciech Kowalik.
Wyceny rynkowe w szczególności pokazują taki coraz większy apetyt na podwyżki stóp procentowych. Naszym zdaniem one są przesadzone. Nawet w tym takim scenariuszu, kiedy inflacja wychodzi z dopuszczalnego pasma odchyleń od celu, to jednak wszelkie prognozy pokazywały, że w 2027 ona wróci w okolice celu inflacyjnego, więc przy założeniu, że szok energetyczny nie jest trwały, nie jest bardzo długotrwały, to inflacja powinna powrócić do celu i raczej sprzyjać takiej postawie wait and see, czyli nie reagowania na szok podażowy, tylko na ewentualnie na efekty tego szoku w gospodarce, czyli na te efekty drugiej rundy.
I to, co chyba szczególnie chcieliby usłyszeć kredytobiorcy, czy to widmo podwyżek stóp procentowych nam znika, może nie, ale oddala się wyraźnie?
Oddala się, oczywiście. Na ten moment najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest taki, że stopy są niezmienione. Prawdopodobieństwo tego scenariusza, że Rada będzie musiała stopy podnosić, zmalało. Więc w tym kontekście pewien spokój mogą poczuć kredytobiorcy.
Ekonomiści mówią, że kluczowy dla stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego pokazujące, jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach. Punktualnie o 22:00 w Warszawie zacznie obowiązywać nocna cisza alkoholowa. Potrwa do 6:00 rano w sklepach i na stacjach benzynowych. W tym czasie nie będzie można kupić napojów wysokoprocentowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. To finał zeszłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, który miał skutkować spadkiem liczby interwencji. Jedynym miejscem, gdzie będzie można kupić alkohol, są sklepy wolnocłowe na lotnisku. Błażej Kulesza.
W całym mieście pojawiły się żółte plakaty przypominające, że od 22 do 6 rano alkoholowych zakupów w mieście nie da się zrobić. Większość mieszkańców o zakazie wie, ale nie ma też specjalnych złudzeń, że na coś się to przełoży.
Nie będzie ani bezpiecznie, ani nie będzie ciszej. Uważam, że ten zakaz jest wprowadzony, bo jest.
Będzie mniej tych osób, które sobie powiedzmy gdzieś tam w lasku popijają.
Myślę, że sobie poradzą, wcześniej się zaopatrzą.
ludzie chwytają się każdej, że tak powiem, tutaj okazji, żeby poprawić bezpieczeństwo, natomiast bądźmy rozsądni.
Sklepikarze w gotowości, bo za sprzedaż grozi nie tylko grzywna, ale nawet utrata koncesji. Nawet jak ktoś stanie w kolejce tuż przed 22, sprzedawca ma prawo odmówić. Nie będzie sprzedaży na zeszyt, regały z napojami wysokoprocentowymi zostaną zasłonięte, a większość kas o 22 na alkohol będzie miała włączoną blokadę.
Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych dwóch dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
Władze podjęły decyzję, by pilotaż rozszerzyć na całe miasto po 3 zimowych miesiącach. Nowy raport, jak słyszę, jest dopiero w opracowaniu.
Nie ma ujawnionych wyników.
Mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
Jeśli po wprowadzeniu tej nocnej prohibicji nie zwiększy się bezpieczeństwo na ulicach, możemy podjąć kolejną debatę.
Jak sugeruje część analityków, mniejsza liczba interwencji zimą to raczej zasługa mrozu, a mając na uwadze ponad 250 sklepów całodobowych i 900 barów, gdzie alkohol będzie można kupić, wyniki zakazu sprzedaży mogą być nieco inne od zakładanych, mówi Wojciech Wyszomierski z Warsaw Enterprise Institute.
Teraz rozszerzamy zakaz na teren całego miasta, w tym na dzielnice, które odpowiadają za ułamki interwencji.
Bo zakaz sprzedaży alkoholu nie rozwiąże jednak wszystkich problemów, ocenia ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia, Maria Libura.
W Polsce alkohol jest nadal bardzo, bardzo tani. Jest ogromne przyzwolenie kulturowe na jego spożywanie w sposób taki bardzo szkodliwy i ryzykowny. I do tego szwankuje nam system leczenia uzależnień.
Chociaż na nocną ciszę alkoholową zdecydowało się już około 180 samorządów w Polsce, to ten warszawski z pewnością przejdzie do historii, bo tu radni zmienili zdanie pod naciskiem opinii publicznej oraz mediów. Błażej Kulasza, TOK FM.
O tym, co zmieni się w Warszawie za 10 godzin z powodu ciszy alkoholowej, będziemy mówić w TOK 360 po 13.20. A teraz jeszcze wracamy do dzieci w dniu ich święta. Jak wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka, często brakuje czasu na nudę. Te starsze, już nastoletnie, to najbardziej obciążone lękiem pokolenie w historii. To z kolei dane z raportu Ministerstwa Edukacji. Co na to poradzić? Warto zastanowić się przy okazji Dnia Dziecka właśnie. Bartosz Kądziołka.
Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę. A jak mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie Marta Szczodrak.
Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność, umiał ją wykorzystywać, żeby kształtował swoje umiejętności społeczne. I niekiedy rolą nas dorosłych jest tylko być obok i słuchać.
A deklarowane poczucie lęku wśród młodych znacznie wzrosło od czasu pandemii. Ta z kolei przeniosła część naszego życia do sieci. A tam dzieci chcą robić wszystko, żeby być dobrze ocenionym. O jak mówi psycholog Kacper Dam, trzeba pokazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
To jest coś, czego nie pokonamy. Będzie to. Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków, że jakby powinien szukać wartości gdzieś indziej.
Jednocześnie część ekspertów proponuje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji medialnej. A o tym wszystkim warto z dziećmi rozmawiać. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
To może być jedna z trudniejszych rekrutacji na studia ostatnich lat. Na uczelnie trafiają właśnie 2 roczniki, to ci, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 i 7 lat. Zatem walka o indeksy, szczególnie na najpopularniejszych kierunkach, może być bardziej intensywna. Uniwersytet Jagielloński dziś rozpoczyna nabór i przygotował dla kandydatów 13 nowych propozycji. Katarzyna Młynarczyk.
Wśród nich są kierunki łączące tradycyjną naukę z technologią, m.in. humanistyka cyfrowa. Trenowanie sztucznej inteligencji bez humanistów nie jest możliwe, mówi kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim Kamil Gajęcki.
W miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe były coraz bardziej precyzyjne.
Nowa oferta ma odpowiadać na zmieniający się rynek pracy i rozwój sztucznej inteligencji. Studenci będą się uczyć m.in. analizy danych, korzystania z narzędzi AI, tworzenia treści cyfrowych. Kierunki mają też mieć bardziej praktyczny charakter z projektami i współpracą z branżą, mówi rektor uczelni profesor Piotr Jedynak.
Zawsze byliśmy uniwersytetem wielodyscyplinowym, czyli mieliśmy tutaj i humanistów, i przedstawicieli nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych, ale to, w jakim stopniu dzisiaj współpracujemy nad tą ofertą, nigdy nie miało miejsca w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Rejestracja rusza 1 czerwca. Pierwsze wyniki rekrutacji uczelnia ogłosi w lipcu.
To była Katarzyna Młynarczyk. I jeszcze ceny paliw na jutro. Maksymalne ceny paliw, które określił właśnie minister energii. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95 zł. Tak będzie jutro. Benzyny 98 6,54 zł. Oleju napędowego 6,26 zł. Co oznacza, że wszystkie te wartości są niższe niż były w weekend i są dzisiaj. O godzinie 12.20 informacje, na które zaprosi Kacper Sikorski, a po nich wrócimy jeszcze do zakazu używania smartfonów w szkołach.
Autopromocja. Czy wiecie, że komary wcale nie lecą do Was dlatego, że macie słodką krew? Komar nie ma jak sprawdzić grupy krwi ani poziomu cukru przed ukłuciem. Za to świetnie wyczuwa dwutlenek węgla, który wydychamy, temperaturę ciała i zapach skóry. Dlatego jednych ludzi wybiera częściej niż innych. Więcej o tym, jak działają komary, a właściwie to samice komarów, bo tylko one na nas żerują, opowiem w audycji Z nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10.40. Zapraszam, Adam Mirek.
Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
Volkswagen. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. We wtorek na stacjach za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,95. Z kolei cena benzyny 98 nie może przekraczać 6,54, a oleju napędowego 6,26. Mieszkańcy Balcarzowic mogą otrzymać wsparcie jeszcze przed nadchodzącym długim weekendem, zapowiedział Marek Świetlik, dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. W sobotę przez Balcarzowice przeszła trąba powietrzna, która uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Decyzją nadzoru budowlanego dwa z nich nie nadają się do zamieszkania. 364 tysiące dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Wynika z najnowszego raportu Federacji Polskich Banków Żywności. Problem ten coraz częściej przybiera formę tak zwanego ukrytego głodu, czyli niedożywienia jakościowego. Oznacza to, że w diecie najmłodszych często brakuje odpowiednich składników odżywczych.
12.21, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Agnieszka Kopacz, pierwszy liceum ogólnokształcące w Sopocie, nauczycielka języka polskiego, nauczycielka roku 2025. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ministerka Edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała w TOK FM, że jutro rząd przyjmie projekt ustawy zakazującej używania w smartfonów w szkołach i będziemy o tym rozwiązaniu oczywiście za chwilę rozmawiać, ale jeszcze muszę spytać, jak w pani szkole upływa Dzień Dziecka?
My dzisiaj mamy festyn europejski. Już trzeci Słychać. Raz świętujemy to, że weszliśmy do Unii Europejskiej, także każda klasa ma swoje państwo, prezentuje tradycje. No, jest dużo ciekawych zabaw. No, mimo wszystko Dzień Dziecka trzeba jakoś spędzić kreatywnie.
No właśnie, jest nieformalnie i tak patrzy pani na tych swoich podopiecznych i czego by pani życzyła młodym ludziom przy tej okazji? Kiedy obserwuje pani rok do roku, w jakiej formie dzieciaki przychodzą do szkoły i z czym się mierzą?
Znaczy, ja bym chciała ich widzieć właśnie bez telefonów, bo widzę tutaj mnóstwo dzieci, które właśnie z sobą jakoś spędzają czas, grają w piłkę, są wyścigi hobby horse'ów, jakoś tam rozmawiają i w sumie no miło patrzeć na to, jak młodzież po prostu spędza czas inaczej niż w sieci.
No dobrze, no więc przechodzimy w ten sposób płynnie do zakazu używania smartfonów w szkołach. Na ile taki projekt ustawy, takie przepisy uzupełnią regulaminy szkół? Jak kwestia używania technologii w szkołach jest rozwiązywana teraz?
To aktualnie jest w żaden sposób rozwiązywana, dlatego że no, o ile jeszcze w podstawówkach można tym dzieciom, na te dzieci wpłynąć, no to w liceum, jak my prosimy o odłożenie telefonów, to często spotykamy się z tym, że dziecko ma drugi, trzeci czy nawet czwarty telefon. W związku z czym no, ten zakaz, nawet jeśli mamy te makatki, do których się wkłada telefony, albo jakieś pudełka z przegródkami, to w ogóle nie zdaje egzaminu. I no, według mnie to rozporządzenie jest istotne, no bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań, natomiast no, w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
Ojej, to znaczy... A to muszę dopytać w takim razie, czy to jest niepotrzebny wysiłek ze strony Ministerstwa Edukacji?
Znaczy, to ja, wydaje mi się, że po prostu od czegoś innego należałoby zacząć, dlatego że no my, jeśli nie przekonamy młodzieży, że to odłożenie telefonu może mieć pozytywny wpływ na ich koncentrację, naukę i tak dalej, no to jeśli nim jakoś nie porozmawiamy z nimi, nie zrobimy tego kroku do tego, żeby oni sami stwierdzili, że to warto to zrobić, no to sam zakaz, no według mnie niewiele da.
Słucham?
Nie, po prostu chodzi mi o to, że ta edukacja od samego przedszkola i ta nauka też w domu, dlatego że no w domu, jeżeli dziecko ma bez ograniczeń telefon, no to będzie się buntować, że w szkole musi go odłożyć.
A widzi pani w tym momencie na przestrzeni pani kariery edukacyjnej to, w jaki sposób te telefony wpływały faktycznie na koncentrację najmłodszych, na koncentrację uczniów?
A czy według mnie z roku na rok jest gorzej? I no, widać to bardzo wyraźnie, że kolejne roczniki, te, które miały od małego komórkę smartfona z dostępem do internetu, tym bardziej z tabletem, no to te roczniki mają większe trudności z czytaniem, z liczeniem, w ogóle z tymi umiejętnościami podstawowymi. Natomiast ja też nie jestem osobą, która w ogóle nie chce telefonu w szkołach. To, no, moje lekcje często bazują na tym, że dzieci mają swoje telefony, natomiast no, z pewnością ja bym zaczęła od edukacji, tego, w jaki sposób korzystać z telefonów, żeby nie robić sobie krzywdy tak naprawdę.
Czyli podsumujmy, jakie jest według pani idealne rozwiązanie systemowe, które pozwoliłoby wykorzystać te dobre strony technologii, a jednocześnie nieco ochronić młodych przed tymi, które sprawiają, że trudniej im się skoncentrować na lekcjach?
Znaczy, wydaje mi się, że to włączenie edukacji tak zwanej cyfrowej i higieny cyfrowej jest bardzo istotne i to wchodzi teraz w podstawach programowych. Natomiast oprócz pudełek, które się pojawiają w klasie, oprócz makatek, no to powinny być lekcje w szkole, które po prostu informują o tym, czemu one służą. I też to rozporządzenie czy zakaz, Być może to jest zbyt ostre po prostu założenie, natomiast biorąc pod uwagę rodziców, wydaje mi się, że mimo wszystko potrzebne.
Mamy więc taki projekt zapowiedziany przez Barbarę Nowacką w poranku TOK FM i ten projekt jutro ma zostać przyjęty na Radzie Ministrów. I ja tak czuję przez skórę, że prezydent może mieć problem z tą ustawą, Karol Nawrocki, bo od niego będzie zależała ostatecznie decyzja i nawet może powiedzieć, że odwołuje się do kwestii wolnościowych i nie można pozwolić, żeby państwo decydowało o wychowywaniu rodziców, dzieci przez rodziców. Nie wiem, tak sobie roję. Może zupełnie błędnie.
Znaczy, wie pan, no dla mnie oburzające jest to, że ministerstwo wycofało się z pomysłu zaostrzenia przepisów dotyczących frekwencji. Też jako argument podano właśnie kwestie wolnościowe rodziców. No ale jakoś w Anglii chociażby to funkcjonuje i nie ma problemu z tym, że rodzice no po prostu się dostosowują do prawa, które im się proponuje. Nie ma wyjazdów w trakcie roku szkolnego na wakacje. Ja rozumiem, że jest taniej, sama bym chętnie pojechała. Natomiast no po prostu jeśli dajemy sygnał dzieciom, że szkoła jest nieistotna, że można sobie wyjechać i nie ma tego konsekwencji, no to wydaje mi się, że do niczego nie dojdziemy.
Bardzo dziękuję. Agnieszka Kopacz, pierwszy liceum ogólnokształcące w Sopocie, nauczycielka języka polskiego, nauczycielka roku 2025 była z nami. Od dzieci przeszliśmy do polityki i teraz jeszcze kilka minut tą polityką będziemy się zajmować w kontekście polsko-ukraińskich relacji. Jest z nami dr Bartosz Lidiński, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to jest sprawa, która pojawiła się na agendzie w piątek, ale pewnie będzie dawać o sobie znać jeszcze w ciągu najbliższych dni, może tygodni. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu za to, że prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski rozgrywa swoją własną politykę wewnętrzną. Polska reaguje, bo reagować trzeba. Pytanie, czy w ten sposób?
No właśnie pytanie, czy toporem, czy skalpelem, czy sposób bardziej profesjonalny, aniżeli robią to Ukraińcy, czy wchodzimy w podobne historyczne tony. Zakładam, że Karol Nawrocki jest bardzo szczery w swojej zapowiedzi. Mhm. Mianowicie Karol Nawrocki już w czasie kampanii wyborczej, w czasie debat wyborczych mówił rzeczy, które nawet swego czasu kandydatom Prawa i Sprawiedliwości by przez gardło nie przeszły, jeżeli chodzi o jego taki ukrainosceptycyzm. Natomiast tutaj Wołodymyr Zełenski i administracja ukraińska popełnia potężny, fundamentalny błąd, bo naprawdę zakładam, że jednak w tak newralgicznym momencie również relacji polsko-ukraińskich nadawanie imienia jednej z jednostek wojskowych imienia Ukraińskiej Powstańczej Armii, no jest to forma no, braku wyobraźni, jeżeli chodzi o nasze o ich spojrzenie, o spojrzenie Kijowa na relacje z Warszawą, bo tutaj, jeżeli chodzi o nasze podejście do ukraińskich faszystów, którzy mordowali tysiące Polaków, Polek, kobiet, dzieci, jest powszechnie konsensualne w Polsce, więc naprawdę zastanawia mnie to, czy Wołodymyr Zełenski nie mógł przewidzieć, jaka będzie reakcja z naszej strony, chociaż pewnie zakładam, że jednak zapowiedź odebrania Orderu Orła Białego jakoś raz nieprzesadnie go zmartwiła, a po drugie przypuszczam, że nie spodziewał się takiej reakcji ze strony prezydenta Nawrockiego.
No ale co sprawiło właśnie, bo ja też nie wierzę, że prezydent Wołodymyr Zełenski i jego otoczenie nie przewidzieli konsekwencji i wzburzenia, które tutaj w Warszawie wybuchnie. Co w takim razie jest dla nich ważniejsze? Na co Wołodymyr Zełenski i jego środowisko polityczne grają? Wiadomo, że Polska nie jest dla Ukrainy oczywiście najważniejsza, niemniej jednak niesie się sprawa.
Ja wielokrotnie rozmawiałem z Ukraińcami, dlaczego oni tak skupiają się na tym UPA czy OUN. Ukraińcy wielokrotnie szczerze mówią, że to jest nieliczna formacja wojskowa, quasi państwa, zapowiedź niepodległości, że to jest dla Ukraińców pozytywny punkt odniesienia, ale nie mordowania polskich cywilów na Wołyniu, tylko walki wręcz z Armią Czerwoną, prawda? Że jednak tutaj zakładam, że ten antysowiecki, antyrosyjski komponent był bardzo ważny, tylko że w tych, no właśnie w tym micie założycielskim UPA no jest szereg fałszywych informacji, a ta zapowiedź no właśnie czy nadania tej nazwy jednostki, czy jeszcze niedawno zapowiedzi sprowadzenia prochów bandery z Monachium, pochowania ich w Kijowie, rodzi problemy nie tylko w naszych relacjach polsko-ukraińskich, ale zakładam, że również w relacjach ukraińsko-żydowskich, więc pytanie, czy nie wiem, swego czasu Izrael również nie wyśle swojej noty protestacyjne. O, gdyby Karol Nawrocki chciał zrobić taki nietypowy dyplomatyczny twist, to może by tutaj zaproponował Izraelczykom wspólną działalność, jeżeli chodzi o no właśnie potem kampanię informacyjną, a dwa jednak na wywarcie pewnych nacisków na stronę ukraińską, żeby było bardziej empatyczne względem swoich sojuszników, tak w Warszawie, jak i w Tel Awiwie.
A to ciekawe, że warstwa symboliczna może się tak przełożyć na politykę. I właśnie o tej warstwie politycznej chciałbym teraz powiedzieć, no bo ja też wierzę z jednej strony w oburzenie Karola Nawrockiego, z drugiej strony jednak całkiem możliwe, że wchodzi tu też w grę pewien cynizm polityczny, bo żeby odebrać Order Orła Białego, potrzebna jest zgoda również premiera, a premier reaguje nieco bardziej powściągliwie, choć krytycznie. No i teraz ta powściągliwość też może być poliwem dla Nawrockiego i jego otoczenia. Patrzcie, Donald Tusk i jego otoczenie niemalże negują przeszłość Polski.
I to jest ta dodatkowa płaszczyzna tej pułapki offside'owej, którą Nawrocki przy okazji zapowiedzi mógł założyć na obecny rząd. Mhm. No bo, prawda, jeżeli premier nie kontrasygnuje tej decyzji, przypominam, że jeszcze musi się w międzyczasie zaopiniować kapituła Orderu Orła Białego, ale zakładam, że tam jednak ta kapituła jest na tyle zdominowana przez prawicowo myślących, prawda, zasiadających, że jednak, prawda, ta kapituła wyrazi zgodę, ażeby ten order odebrać. No ale premier nie może kontrasygnować, po pierwsze, no bo to nie jest poważne. Czyli ja rozumiem, że Karol Nawrocki, jak jeszcze był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, no też, prawda, tutaj rzucał takie hasła, że każda osoba, która będzie wychwalała OUN-UPA, będzie prawomocnie ścigana w Polsce za wychwalanie organizacji przestępczej. Miał do tego prawo jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, tylko w międzyczasie on z szefa IPN został prezydentem. I reprezentuje nie tylko swoich wyborców, ale nas wszystkich jako obywateli. I zakładam, że tutaj bodajże dzisiaj minister Kiewiński powiedział, no oczywiście trzeba reagować, ale nie sposób histeryczny. I premier, no zakładam, że jednak poprosi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o rozmowę z ambasadorem Ukrainy. Zapewne decyzja rządu ograniczy się do wysłania pewnej takiego protestu dyplomatycznego notą, ale no nie możemy uzależniać chociażby naszej pomocy Ukrainie politycznej, militarnej, nie wiem, symbolicznej w ich walce z rosyjskim najeźdźcą od tego, czy prawda Ukraina potępi no właśnie ukraińskich faszystów i UPA. Natomiast wyczytałem jedno zdanie z prezydenta Nawrockiego, z którym ja się totalnie zgadzam, że Ukraina no, pod tymi patronami zwyczajnie nie przystąpi do cywilizacji europejskiej. Zakładam, że to swego czasu mówiło wielu polityków, również Paweł Kowal, że Ukraina pod czerwono-czarną banderą do Unii Europejskiej zwyczajnie nie przystąpi. I zakładam, że no, tego typu decyzje jak informacja o nadaniu imienia jednostce wojskowej bohaterów UPA będzie się ciągnęło w relacjach, no właśnie, nie tylko między Warszawą i Kijowem, ale również między Kijowem i Brukselą.
Ktoś będzie musiał w końcu ustąpić. Możemy przypuszczać, kto to będzie. Natomiast pytanie, jak bardzo zniszczone będzie pole bitwy po tej bitwie właśnie?
Będziemy pobijani. I zakładam, że tutaj no, nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Chyba trzeba prowadzić swoją kampanię informacyjną również względem ukraińskiej opinii publicznej, bo mit UPA czy OUN to nie są mity powszechne wśród rosyjskojęzycznej części ukraińskiego społeczeństwa. Ba, to jest nawet tradycja obca rosyjskojęzycznym Żydom z Ukrainy, więc prezydentowi Zełenskiemu. Bo przecież Zełenski dopiero nie dość tak dawno nauczył się płynnie mówić w języku ukraińskim. Tutaj trzeba prowadzić politykę mądrzejszą, mniej oczywistą, mniej pohukiwania, więcej polityki informacyjnej.
Więcej działań dyplomatycznych też?
No ale też takich nieoczywistych, prawda, czy w mediach społecznościowych, prawda, takie, że tutaj wycelujemy algorytmem i krótkim nagraniem w ukraińską opinię publiczną, tak w Polsce, co jest łatwiejsze, jak i w Ukrainie, no bo my w sprawie UPA kroku do tyłu zrobić nie możemy. Tak samo nie możemy zostawić naszych nacisków dyplomatycznych na możliwość dalszych prac archeologicznych, które mają na celu odnalezienie zbiorowych mogił i godnego pochówku ofiar ukraińskiego faszyzmu OUN-UPA.
Bardzo dziękuję. Dr Bartosz Ledliński, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego był z nami.
Dziękuję.
12:35, za 5 minut informacja, a po nich EKG w studiu Rafał Hirsch. Co u ciebie w programie?
Dzień dobry. U mnie będzie pani Iga Magda, wiceprezes Instytutu Badań Strukturalnych. Będziemy rozmawiać o ostatnich danych dotyczących aktywności Polaków na rynku pracy, ponieważ z tych danych wynika, że w ciągu ostatniego roku liczba pracujących w Polsce zwiększyła się o 177 tysięcy osób, czyli wygląda to całkiem nieźle, ale ciekawie wygląda podział, ponieważ to 177 tysięcy, to na to się składa spadek liczby pracujących mężczyzn o 6 tysięcy i wzrost liczby pracujących kobiet o 183 tysiące. I tego typu danych jest ciekawych, jest troszeczkę więcej, więc będziemy rozmawiać o tym, co za tym stoi i co się generalnie dzieje na polskim rynku pracy w tej chwili.
Rafał Hirsch zostaje z państwem EKG po informacjach o 12:40.
Reklama.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40 w Radiu TOK FM.
Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
Jedziemy!
Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
Kochanie, z kim ty tam grasz i rozmawiasz?
Internet to nie zawsze bezpieczny plac zabaw. Z okazji Dnia Dziecka podaruj najmłodszym to, co najważniejsze. Ich bezpieczeństwo. Wejdź na cyfrowibezpieczni.wp.pl.
Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego kup jedną z Kaufland Card Extra.